Everest nie jest szczytem pięknym. Niższy o 1000 metrów byłby niewiele wart. Nietrudny, nieładny. Jego ogromna atrakcyjność bierze się stąd, że jest bezwzględnie najwyższa. Nasza ztechnicyzowana cywilizacja wymaga wyników dających się wyrazić w kategoriach obiektywnych. To pańskie słowa z książki Rozmowy o Evereście. No właśnie, po niemal 40 latach po wejściu na Everest zimą, dalej pan się pod tymi słowami podpisuje?
No może nie aż tak bezwzględnie, jednak z niektórych, szczególnie od strony Tybetu, co miałem przyjemność zobaczyć 3 lata temu, EWS wygląda majestatycznie, także to nie z każdej strony wygląda tak źle, ale na pewno są szczyty, szczególnie w Krakowie, dużo ładniejsze. No ale cecha najwyższy jest absolutnie bezwzględna i ona decyduje o atrakcyjności tego szczytu. To jest szczyt najczęściej, mimo że najwyższy, najczęściej obecnie odwiedzany. Już ponad 8 tysięcy osób było na wierzchołku. No, na szczęście zimą ciągle jeszcze tylko 5 osób.
Od lat 80., które są nazywane złotą erą polskiego himalaizmu, co się w nim zmieniło? Czy ten determinizm wspinaczy jest wciąż na tym samym poziomie? Bo ja tutaj nawiązuję tak naprawdę do tych wywiadów Krzysztofa Wielickiego po ostatniej polskiej zimowej wyprawie na K2, który podkreślał, że ciężko można było wyłonić z tej grupy wspinaczy, z zespołu, tych, którzy by chcieli wziąć udział w ataku szczytowym. Że więcej osób przyjechało tam, by pomagać, żeby przygotowywać górę. Już na sam atak szczytowy to byli typowani ci najlepsi, w cudzysłowie najlepsi.
No zmieniło się bardzo dużo oczywiście. Po pierwsze zmieniły się choćby cele. My jednak zaczynając, ta złota era polskich chybalistów to w zasadzie od 71, czyli od wejścia na Kunianczyz. I tak symbolicznie się kończy na 86 roku, kiedy Krzysztof, 96, kiedy Krzysztof Wielicki samotnie wchodzi na Nangę Parbat i kończy swoją koronę Himalajów i Krakorum. No, zmieniły się cele, tak? Już nie ma szczytów, bardzo mało jest tych szczytów, które możemy powiedzieć, że są niezdobyte. Zmieniło się też pokolenie. Złota era skąd się wzięła? No stąd, że Polacy przez wiele lat nie mogli wyjeżdżać w Himalaje. Pierwsza wyprawa polska w Himalaje była 39 rok, a następna wyprawa, czyli druga, dopiero 71. Słyszałem właśnie Krzysia, który zresztą na kilku wywiadach powiedział tak, że dawniej, choćby wyprawa nasza zimowa, mówiło się Polacy zdobyli, prawda? A obecnie mówi się tu nazwisko. Wszedłem na szczyt, zdobyłem szczyt.
Ale cały czas chcemy tak samo?
Wspinacze są jednak, chcą być jak najkrócej na wyprawie. Więc to chyba pokazuje trochę też zmianę podejścia. Determinizm oczywiście, jeżeli mówimy o trudnych szczytach wysokich, w trudnych warunkach, szczególnie zimą, to bez tego no odrobiny, przynajmniej odrobiny szaleństwa, no to te wyprawy się kończą, są szczęśliwe, bo wszyscy wracają, ale to nie są wtedy wyprawy zdobywcze. Dla nas w latach 70. i 80. było normalne, że wyprawa, jeżeli trwa, w jedną stronę trzeba jechać samochodem, wracać samochodem, to znaczy, że to było 6 miesięcy. Obecnie wszyscy chcieliby, żeby to była wyprawa maksymalnie 2-miesięczna.
No właśnie, w 1987 roku pan brał przecież udział w tej pierwszej w historii zimowej wyprawie na K2.
Tamta wyprawa to była najdłuższa wyprawa, na której żeśmy najdłużej siedzieli w bazie. To było 86 dni.
Teraz poruszymy temat związany z wyprawą przygotowawczą, która ma ruszyć w połowie stycznia na Batura Sar w Karakorum. Wysokość szczytu to 7795 metrów. Góra do tej pory nie zdobyta zimą. Czy takie wyprawy są potrzebne? Czy one coś dają faktycznie?
To znaczy nie należy absolutnie lekceważyć tego szczytu, że on jest o kilometr prawie niższy, bo to trzeba dokładnie tłumaczyć wszystkim, i dziennikarzom, i publiczności, że z kolei punkt startu jest o kilometr niżej. Czyli tak naprawdę przewyższenie, licząc od bazy do szczytu, jest nawet troszeczkę wyższe niż w przypadku K2. I to jest szczyt bardzo techniczny. W związku z tym, jeżeli by się udało wejść i albo przynajmniej bardzo wysoko pozakładać obozy, myślę, że dla tego zespołu, który nie ma doświadczenia w himalajskiego i nie ma doświadczenia zimowego spinania. Myślę, że to jest absolutnie świetna szkoła.
Na koniec już takie pytanie rozluźniające. Pozostajemy w temacie himalajzmu zimowego, ale cały czas też jesteśmy w atmosferze świątecznej, no bo już za 5 dni Wigilia. Proszę powiedzieć, myślę, że wielu słuchaczy to interesuje, jak wyglądają święta Bożego Narodzenia właśnie w górach, na takiej wyprawie? Jak wygląda świętowanie Nowego Roku?
No pamiętam, zawsze niektórzy przywozili jakieś ciasta z Polski. Zawsze było trochę tego sianka. Zawsze ktoś przywiózł opłatek. No zaletą może było to, że zarówno szczególnie Nowy Rok można było obchodzić dwukrotnie, bo najpierw według czasu miejscowego, a po tych 4 godzinach czas polski. Trochę może więcej tego ciepła między uczestnikami się wtedy wyzwala. Nie ma oczywiście wtedy jakichś ambicji, jakichś pretensji wzajemnych. Także to na pewno zbliża. No ale też uświadamia, ale takie... że jesteśmy daleko. Tak? Jedyną zaletę może widzę taką, że na tej wysokości pierwsza gwiazdka pojawia się znacznie wcześniej.
Dobrze, to ja bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę.
Bardzo proszę, no ja na koniec zapraszam na wszystkie uroczystości związane w lutym z 40-leciem zimowego wejścia na Everest. Zapraszam do takiego pomysłu 3 razy Everest. Będą biegi na dystansie, oczywiście 8848 metrów. Pierwszy weekend to jest Szczecin, potem mamy Everest warszawski, a kończymy Everestem sudeckim w Karpaczu.